In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Umartwienie zmysłów, część pierwsza. Jedną z elementarnych praktyk chrześcijańskiej pobożności jest umartwienie, przez które rozumie się celowe samoograniczanie się mające za przedmiot integrację osobowości. Dotyczy ono nie tylko ciała, o czym mówiłem przed tygodniem, ale także naszych zmysłów zewnętrznych, jak również zmysłów wewnętrznych. Zgodnie z chrześcijańską antropologią zakorzenioną w doktrynie świętego Tomasza z Akwinu, zmysły zewnętrzne to wzrok, słuch, dotyk, smak i powonienie. Natomiast zmysły wewnętrzne to pamięć i wyobraźnia. Poznawanie otaczającego świata dokonuje się nie inaczej jak za pomocą zmysłów. Wszystko to, co jest przechowywane w pamięci, potem przetwarzane w wyobraźni, a następnie poddawane rozumowi i wpływa na wolę, zależy od zmysłów zewnętrznych. Stąd mówi się, że są one jakby oknami duszy. Jeśli te okna duszy są zabrudzone, a co gorsza, zniekształcone lub uszkodzone, wówczas postrzeganie świata i funkcjonowanie w nim napotyka na poważne problemy. Z tej racji dla normalnego rozwoju człowieka niezbędne jest tak zwane oczyszczenie zmysłów. Postulat pewnego rodzaju ascezy zmysłów to nie tylko sprawa pobożności religijnej, ale jak widzimy także roztropnej pedagogiki. Mądrzy rodzice, którym głęboko na sercu leży dobro dziecka, dbają o to, aby nie docierały do jego wrażliwej świadomości niewłaściwe bodźce i treści, które mogłyby wypaczyć postrzeganie świata, na przykład pornografia, która wskutek dynamicznego rozwoju mediów, zwłaszcza internetu, stała się powszechną plagą dotykającą coraz młodsze pokolenie. Wrażliwe zmysły dziecka czy nastolatka, bombardowane erotycznymi scenami, kształtują w nim przeświadczenie, że drugiego człowieka i własne ciało można bezkarnie używać jak zabawki. Bardzo trudno mu zrozumieć i wyrobić w sobie postawę oddania i poświęcenia, troski i wierności, które są u podstaw miłości. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o życie duchowe. Zmysły wiążą nas z tym, co materialne, cielesne i doczesne. Tymczasem życie duchowe jest całkowitym zwróceniem się ku Bogu i wieczności. Dlatego wymaga właśnie zdystansowania się do tego, co jest tu i teraz. Z własnego doświadczenia wiemy, jak żałosny jest człowiek przywiązany do zmysłowych doznań. Nic i nikt nie liczy się dla niego poza tymi właśnie doznaniami. Uzależnienie od doznań zmysłowych nie tylko zabiera bezcenny czas, ale niszczy osobowość i relacje społeczne, nie mówiąc o poważnych konsekwencjach w postaci grzechu. Odnośnie do tego święty Paweł apostoł pisze do Koryntian: człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Nikogo, kto odpowiedzialnie podchodzi do życia i do samego siebie, nie trzeba chyba przekonywać do potrzeby umartwienia zmysłów. Jest to konieczne nie tylko z punktu widzenia duchowości, ale zwyczajnego rozwoju osobowego. Ogromną krzywdę młodym ludziom wyrządzają ci rodzice i wychowawcy, którzy nie uczą ich umartwienia zmysłów, szczególnie wzroku i słuchu, które w dobie mentalności obrazkowej i wszędobylskiego hałasu są szczególnie toksyczne dla młodej osobowości. W oczyszczeniu zmysłów, które jest jednym z pierwszych etapów osobowego i duchowego rozwoju człowieka, Nie chodzi jednak o uszkodzenie któregoś z nich, czy okaleczenie, ale chodzi o integrację, o uporządkowanie tych zmysłów. Mamy takie słowa w Ewangelii Mateuszowej, które zdają się sugerować, że niezbędne jest okaleczenie, aby zapanować nad zmysłami. W Ewangelii Mateuszowej czytamy: jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli Twoja prawa ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Te zdania jednak trzeba odczytywać jako właściwą dla tamtej kultury przed 2000 lat figurę retoryczną, nie zaś jako bezwzględny nakaz niszczenia dzieła Bożego w człowieku, a takim są właśnie zmysły. W oczyszczeniu zmysłów chodzi więc o to, aby nauczyć się nimi posługiwać w taki sposób, by nie zaśmiecać swej psychiki. Nasze zmysły nie mogą być jak odkurzacz, który zasysa wszystkie śmieci i brudy, jakie napotka na swojej drodze. Jeżeli zatem w trosce o zdrowie fizyczne z taką starannością dobieramy pożywienie, to tym bardziej należy starannie selekcjonować wszystko to, co podpada pod nasze zmysły. Mistrzowie życia duchowego zalecają zatem, aby ochraniać zmysły. Skoro na przykład bardzo dbamy o oczy, o ostrość widzenia, to należy też zatroszczyć się o sposób patrzenia. Tym bardziej, że zewsząd zalewa nas mnóstwo szpetnych i obscenicznych obrazów, obrzydliwość i wulgarność. Jeśli wskutek głupoty, albo co gorsza, ze świadomym zamiarem deprawacji moralnej, jacyś ludzie usiłują oszpecić nam piękno świata, to nie znaczy, że mamy się poddać bezkrytycznie temu wpływowi. Trzeba zatem dokonywać świadomej selekcji tego, co się ogląda, i myśleć, w jakim celu się to ogląda, z jakim nastawieniem. Oczyszczenie zmysłów polega więc na świadomym wybieraniu wrażeń zmysłowych, odpowiedzialnym korzystaniu z danych nam narzędzi poznawania świata. Właściwością zmysłów jest reagowanie na bodźce, co nie znaczy, że wszystko musimy bezwzględnie zobaczyć, usłyszeć, posmakować, dotknąć itd. Przede wszystkim nie jest to możliwe, gdyż możliwości percepcyjne człowieka są dość ograniczone. A ponadto nie ma takiej potrzeby, abyśmy wszystko poznali drogą zmysłów. Nikt nie będzie najedzony wskutek oglądania smakowitych dań, ani nie stanie się wirtuozem na skutek słuchania muzyki. Ze względu na ograniczoność ludzkiej natury konieczne jest właściwe dobieranie bodźców i wrażeń. W przeciwnym razie powstaje zamieszanie i chaos, który najpierw skutkuje stratą bezcennego czasu i odciąganiem człowieka od zasadniczych zadań, do jakich został on powołany i przeznaczony. Potrzeba zatem odpowiedniego wysiłku samowychowania do mądrego i pożytecznego korzystania z daru patrzenia, słuchania, dotykania, smakowania czy wąchania. Chrześcijańska ascetyka podsuwa pewne metody pomocne w tym samoopanowaniu. Generalna zasada jest taka, że należy za wszelką cenę unikać bodźców i wrażeń, które wprost i bezpośrednio wzniecają pożądliwość, prowadząc do grzechu. Wskazane jest także kontrolowanie i hamowanie odruchów zmysłowych, również w tym, co jest wprawdzie godziwe, ale niekonieczne. Poza tym ćwiczenie się w umartwianiu zmysłów należy zaczynać od rzeczy pozornie drobnych i błahych. Jeśli chodzi o wzrok, to zaleca się, aby unikać patrzenia na nieskromne obrazy, filmy czy osoby wyzywająco ubrane. W każdym przypadku ważne jest czuwanie, aby przez wrażenia wzrokowe nie budziła się pożądliwość. Lepiej zatem nie wystawiać się na pokusę, aniżeli potem próbować z nią walczyć. Słuch i mowa łączą się bezpośrednio ze sobą. Zmysł słuchu, po wzroku, jest jednym z najważniejszych w poznawaniu świata i rozwoju intelektualnym. Jest zatem w człowieku naturalny i spontaniczny odruch patrzenia, spoglądania, jak również słuchania i mówienia. Umartwienie ich zatem polega na unikaniu słuchania i mówienia rzeczy bezbożnych, nieskromnych, na przykład tak zwanych dowcipów, wulgarnych i prostackich, jak również plotek czy sensacji. Nie należy zwracać też uwagi na pochlebstwa, ani też nie schlebiać innych, gdyż wystawiamy ich na tę samą pokusę. Trzeba wystrzegać się zbytniej ciekawości w słuchaniu i czytaniu. Plagą naszych czasów jest wielomóstwo. Natomiast ekologią ducha jest ograniczenie mówienia na rzecz słuchania. Po to Pan Bóg dał nam dwoje uszu, a tylko jedne usta, abyśmy umieli bardziej słuchać niż bez potrzeby gadać. Należy zatem mówić z umiarkowaniem, rozwagą i zastanowieniem. Raz wypowiedzianych słów nie da się cofnąć. Elementem umartwienia swej mowy będzie unikanie wszelkich słownych utarczek czy kłótni, a tym bardziej wulgarnych słów, które jednoznacznie świadczą o niskim poziomie kulturalnym danej osoby. Jak mówi przysłowie, jak cię słyszą, tak cię piszą. To znaczy, że z tego, co i jak mówisz, wiele można powiedzieć, jakim jesteś człowiekiem. Na ogół wolimy przebywać z ludźmi, którzy skłonni są raczej do słuchania, aniżeli z tymi, którzy milkną jedynie wtedy, gdy idą spać. Jak ważną jest sprawa odpowiedzialnego posługiwania się mową, świadczy ósme przykazanie dekalogu, które, jak podaje katechizm Kościoła katolickiego, zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Z tej racji jest tam długa lista wykroczeń przeciwko prawdzie, popełnianych brakiem umiarkowania w mowie. Jest także żądanie, by uszanować dobre imię bliźniego. Wobec tego umartwienie zmysłów, zwłaszcza wzroku i słuchu oraz związanej z nim zdolności mówienia, jest nie tylko przejawem troski o własną duchowo-moralną doskonałość, ale także aktem miłości Boga i bliźniego. Wspaniały przykład w tym względzie daje święta Jadwiga Królowa, pani Wawelska, patronka dnia dzisiejszego, którą święty Jan Paweł II zaliczył w poczet świętych na krakowskich błoniach dokładnie 20 lat temu.